A dzisiaj w ramach Akademii Filmu Światowego też oglądamy dwa polskie filmy wyjątkowo. Popiół i Diament Andrzeja Wajdy i Eroikę Andrzeja Munka. Filmy, które mimo upływu półwiecza cały czas jakby pozostają takimi wybitnymi dziełami. Przede wszystkim filmami, które dobrze się do dzisiaj ogląda, wiem, bo oglądałam wczoraj, także mogę potwierdzić, że nadal są wspaniałe. Tutaj pewnie też spora zasługa tego, że oba są odrestaurowane i w tych wersjach odrestaurowanych zupełnie też inaczej się to ogląda. Oba filmy, które dzisiaj obejrzymy, są takimi sztandarowymi dziełami dla polskiej szkoły filmowej, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Oba powstały w 1958 roku. To w ogóle był świetny rok dla polskiego kina i też właśnie dla rozwoju formacji polskiej szkoły filmowej. Można powiedzieć, że w tym rozwoju to było takie apogeum. I rzeczywiście z 17 filmów, które wtedy weszły na ekrany, aż 8 osiągnęło taką rangę filmów wybitnych albo przynajmniej znaczących i część z tych filmów zachowała taki status do dzisiaj. Myślę tutaj o takich filmach oprócz Popiołu i Diamencie i Eroiki, jak Ewa chce spać Tadeusza Chmielewskiego. Ostatni dzień lata, świetny film Jana Laskowskiego i Tadeusza Konwickiego, można powiedzieć pierwszy taki nowofalowy film polski. Filmy Wojciecha Jerzego Hasa, Pożegnania i Pętla. Film jeszcze tutaj bym dodała naszego wrocławskiego reżysera Stanisława Lenartowicza pod tytułem Pigułki dla Aurelii. I proszę Państwa, zanim skupię się na tych dwóch filmach, które dzisiaj będziemy oglądać, to postaram się zarysować taką mapę polskiej szkoły filmowej z jej najważniejszymi właśnie datami, twórcami i tytułami. Jak Państwo widzą, Polska Szkoła Filmowa to jest nurt taki artystyczny, ideowy, który trwał bardzo krótko, bo zaledwie 5 lat. Tutaj warto powiedzieć, że mimo że trwał tak krótko, to był jednak najważniejszym, najbardziej doniosłym nurtem w historii naszego kina. Tutaj teoretycy co do tego nie mają jakichś większych wątpliwości. Już większe pojawiają się, jeśli chodzi o tę cezurę czasową. Ja akurat tutaj podaję czas trwania nurtu za Tadeuszem Lubelskim, ale no są też teoretycy, którzy wskazują jednak rok 65 jako właśnie ten moment zamknięcia Polskiej Szkoły Filmowej. Wtedy wchodzą na ekrany takie filmy jak chociażby Popioły Wajdy czy Salto Konwickiego. Natomiast niewątpliwie filmem, który otwiera Polską Szkołę Filmową jest Kanał z 1956 roku. I on właśnie nagrodzony z Srebrną Palmą w Cannes, czyli zauważony właśnie również w świecie, jakby jeszcze dodatkowo przypieczętowuje otwarcie tego nowego zjawiska w kinie polskim. Zresztą ta Srebrna Palma, czyli takie specjalne wyróżnienie jury, dostał Wajda ex aequo z Ingmarem Bergmanem, który dostał tę nagrodę za siódmą pieczęć. I proszę Państwa, też warto pamiętać o tym, że Polska Szkoła Filmowa była prekursorska absolutnie wobec przemian w kinie europejskim drugiej połowy lat 50., kiedy to jakby coraz większe znaczenie ma kino autorskie, osobista wypowiedź twórcy. I tutaj możemy się odwołać chociażby chociażby do francuskiej nowej fali, ale no już chociażby Kanał z 56 roku jest o 3 lata wcześniejszy od tych filmów otwierających francuską nową falę, czyli 400 batów i do utraty tchu. Także tutaj warto o tym pamiętać. Myśmy tak naprawdę takiej nowej fali w znaczeniu, jakie właśnie przyjmuje się w odniesieniu do kina francuskiego, w zasadzie nie mieli, ponieważ no, nie mieliśmy żadnej starej fali. Ta polska szkoła filmowa narodziła się po prostu wraz z takimi wartościowymi filmami, wartościowymi pod względem i tematycznym, i formalnym. Tutaj ta forma będzie bardzo, bardzo istotna. Także no, w zasadzie nie nazywa się polskiej szkoły filmowej, a później polskiej szkoły dokumentu, na przykład nową falą. No właśnie dlatego, że nie mieliśmy starej fali, chyba żeby uznać, że tą starą falą był socrealizm. No to wtedy być może mogłoby to być uprawnione. Proszę Państwa, jeśli chodzi o sam termin Polska Szkoła Filmowa, to został on zaproponowany przez Aleksandra Jackiewicza i Antoniego Bohdziewicza, których widzimy na ekranie. Aleksander Jackiewicz, krytyk filmowy, Antoni Bohdziewicz, reżyser, ale też wtedy wykładowca łódzkiej szkoły filmowej. I proszę Państwa, oni właśnie na łamach prasy, pisząc o tym odchodzeniu kina polskiego od socrealizmu, wskazywali twórcom takie tropy kina włoskiego, neorealizmu. Oczywiście od razu tutaj zaznaczę, że Polska Szkoła Filmowa miała no, ściśle jednak polską specyfikę. Tworzyli ją młodzi, utalentowani polscy twórcy urodzeni w latach 20., dla których takim najważniejszym przeżyciem pokoleniowym była II wojna światowa, powstanie warszawskie, ten moment zmiany ustrojowej. Także tutaj naturalnie to było kino specyficznie polskie, którego nie można było porównać z żadnym innym. To pokolenie, o którym mówię, nazywane jest pokoleniem Kolumbów. Ale co tutaj jest bardzo ciekawe i co też chciałam Państwu powiedzieć, mnie to zwykle, no niezwykle, za każdym razem w zasadzie rozbawia, mianowicie oni zaproponowali tę nazwę w roku 54, czyli w zasadzie nie ma jeszcze żadnych filmów, znaczy są filmy, ale socrealistyczne, nie ma jeszcze żadnych takich filmów, które moglibyśmy kojarzyć z Polską Szkołą Filmową. I tutaj ani jeszcze nie ma Człowieka na torze Munka, który jest taką zapowiedzią zmian w polskim kinie, takim filmem trochę z pogranicza socrealizmu i tego nowego zjawiska, które dopiero ma się narodzić. Nie ma jeszcze Kanału, w zasadzie jeszcze nawet Wajda nie wie, że będzie ten film robił. Co więcej, nie ma nawet Pokolenia, czyli tego pierwszego pełnometrażowego filmu Andrzeja Wajdy. On ma dopiero premierę w styczniu 55 roku. Więc oni po prostu, jakby nie znając jeszcze tych filmów, na zasadzie, nie wiem, jakiegoś takiego proroctwa, czy też takiej krytycznej, swoistej antycypacji, jakby wskazują, jak to kino powinno wyglądać, jak te filmy powinny wyglądać. I ja może zacytuję fragment z recenzji Aleksandra Jackiewicza. I proszę zwrócić uwagę na taki postulatywny charakter tej wypowiedzi, no nie mówiąc już właśnie o tym, że on jest taki proroczy. Chciałbym, aby nasz film przygotował się do wielkiej rozprawy historycznej, społecznej i moralnej z otaczającym nas życiem, z naszym czasem, aby powstała Polska Szkoła Filmowa. To było podkreślone, godna wielkiej tradycji naszej sztuki. Czyli krótko mówiąc, proszę Państwa, Polska Szkoła Filmowa została zaprojektowana, wymyślona i nazwana antefaktum na długo przed październikiem 56 roku. No myślę, że tutaj jakby wszyscy kojarzymy ten okres, tak? 53 rok umiera Stalin, lata 53-56 to jest ten okres destalinizacji, od 56 roku odwilż i takie rozluźnienie twórczości, w twórczości kulturalnej w tym czasie cenzura jest w zasadzie bardzo słaba, co oczywiście dla kina miało ogromne znaczenie, również dla tych filmów, które dzisiaj obejrzymy. One nie mogłyby w innym przypadku właśnie mieć takiego kształtu, jaki mają. I jeśli chodzi o podstawowy wyróżnik polskiej szkoły filmowej, no to właśnie to jest ten temat wojny, o którym mówiłam. Właśnie to traumatyczne przeżycie wojenne, przeżycie związane z powstaniem warszawskim i później z tą zmianą ustrojową. I jak podkreśla Tadeusz Lubelski, to ważne było nawiązywanie przez twórców takiego bardzo emocjonalnego, wręcz jak on to nazywa, psychoterapeutycznego dialogu z publicznością właśnie na te tematy wydarzeń niedawnej wojny. Proszę Państwa, te filmy cieszyły się jakby bardzo dużym zainteresowaniem. Jak podkreśla Alicja Hellman, widzowie na te filmy bardzo chętnie chodzili, ustawiali się w długich kolejkach, co nie znaczy, że oni zawsze się z nimi zgadzali, z tymi tezami proponowanymi przez reżyserów, ale jakby bardzo potrzebowali tego kina, potrzebowali właśnie tego dialogu. I szczególnie widoczne to było w filmach tych kanonicznych dla nurtu, autorstwa jego dwóch takich, można powiedzieć, najważniejszych czołowych reżyserów, których widzimy na ekranie, Andrzej Wajda i Andrzej Munk. Jeśli chodzi o Wajdę, to tutaj przede wszystkim należy zapamiętać kanał Popiół i Diament i w przypadku Andrzeja Munka Człowieka na torze, czyli tego filmu zapowiadającego Polską Szkołę Filmową Eroikę, którą dzisiaj obejrzymy, i Zezowate Szczęście z 1959 roku z genialną rolą Bogumiła Kobieli. I te trzy filmy, które wymieniłam, Człowiek na torze, Eroika i Zezowate Szczęście, podobnie zresztą jak kanał, są zrealizowane na podstawie scenariuszy Jerzego Stefana Stawińskiego. Kanał zresztą jest w ogóle oparty na dramatycznych doświadczeniach samego Stawińskiego. No właśnie, jeśli już jesteśmy przy Stawińskim, to warto podkreślić, że on w ogóle był takim pełnoprawnym współautorem polskiej szkoły filmowej, takim etatowym, ja tu gdzieś mam jego zdjęcie, etatowym scenarzystą. No właśnie, tutaj widzimy go na ekranie, no te najważniejsze filmy, Człowiek na torze, kanał, Eroika i Zezowate Szczęście. Także zawsze, kiedy w podręcznikach z historii filmu jest mowa o polskiej szkole filmowej, to nazwisko od razu się pojawia. A wracając do Wajdy i Munka, to bardzo często dzieła tych reżyserów sobie przeciwstawiano, chociaż w moim przekonaniu one raczej się uzupełniają niż kłócą. No dobrze, to w takim razie musimy zostać przy tych trzech nurtach. Właśnie profesor Tadeusz Lubelski wskazuje, że polska szkoła filmowa nie była nie była zjawiskiem jednorodnym. Oczywiście było dużo cech wspólnych, tutaj te filmy charakteryzują się przede wszystkim właśnie zerwaniem z tą estetyką kina socrealistycznego. Z drugiej strony właśnie ta ogromna rola, jeśli chodzi o środki formalne. Do dzisiaj te filmy naprawdę są cenione ze względu na tę formę. Ważnym wyróżnikiem szkoły też było niewątpliwie wypracowanie przez tę formację unikatowej takiej umiejętności swobodnej transpozycji utworu literackiego na ekran i szerzej w ogóle takiej symbiozy filmu z literaturą. Myślę tutaj przede wszystkim o twórczości Wojciecha Jerzego Hasa, ale też o Wajdzie, który niezwykle twórczo przeniósł na ekran prozę Andrzejewskiego. Właśnie chodzi oczywiście o Popiół i Diament, o czym będą mogli się Państwo przekonać. Nie wiem, czy czytali Państwo książkę, ale tutaj rzeczywiście on dokonał bardzo dużych zmian, takich zasadniczych i zmienił zarówno konstrukcję, jak i wymowę. To jest też tutaj istotne. Ta powieść Andrzejewskiego była dosyć taka tendencyjna. Ci komuniści byli pokazani jako takie wręcz kryształowe postaci, a akowcy jako coś bandyci. Tutaj przez między innymi świetną rolę Cybulskiego, temu właśnie byłemu akowcowi jest nadany jakiś taki ciężar i właśnie on się waha, podejmuje wybory. Więc tutaj jakby zarówno wymowa się zmieniła, wiele wątków w ogóle odpadło, takich zasadniczych, wiele postaci, a przede wszystkim właśnie Wajda postanowił uczynić głównym bohaterem Maćka Chełmickiego. Innym przykładem ilustrującym taką jedność w wielości szkoły jest niewątpliwie zapoczątkowany już w zasadzie w Człowieku na torze i później to było rozwijane we wszystkich w zasadzie bez wyjątku filmach szkoły nurt poszukiwań, który właśnie zmierza konsekwentnie w stronę ukazania prywatności osobistych, jakichś ludzkich dramatów, tutaj właśnie chociażby ten Maciek Chełmicki. Chodziło o taką subiektywizację i wręcz intymizację świata przedstawionego. No ale teraz zwróćmy uwagę też na różnice, bo jeszcze raz podkreślam, że Polska Szkoła Filmowa nie była formacją jednorodną, można powiedzieć, że była właśnie czymś takim wielopostaciowym, polifonicznym. I właśnie Tadeusz Lubelski wskazuje na trzy nurty: psychoterapeutyczny, plebejski i psychologiczno-egzystencjalny. Ten psychoterapeutyczny, można powiedzieć, taki kanoniczny, najważniejszy, właśnie odwołujący się do tych wydarzeń wojennych. Akcenty właśnie polemiki z tym nurtem kanonicznym pojawiały się właśnie w tym nurcie kolejnym, czyli w nurcie plebejskim, w którym unikano właśnie jakiejś mitologizacji. I to odróżniało te filmy od tego nurtu psychoterapeutycznego. I w końcu do dorobku Polskiej Szkoły Filmowej zaliczane są też filmy zupełnie odmienne, jakby w tonacji, filmy właśnie psychologiczne, autorstwa reżyserów o odrębnych indywidualnościach artystycznych. Jeśli chodzi o ten pierwszy nurt psychoterapeutyczny, no to tutaj najważniejsze filmy, które należy zapamiętać, to Kanał, Eroika i Popiół i Diament. W przypadku nurtu plebejskiego tutaj takimi najważniejszymi reprezentantami tego nurtu są Kazimierz Kuc i Stanisław Różewicz. Tutaj widzimy po prawej stronie kadr z filmu Nikt nie woła. I w przeciwieństwie właśnie do tego psychoterapeutycznego nurtu, tutaj bohaterami są, jeśli tak można powiedzieć, zwykli ludzie, właśnie plebejusze, robotnicy. W nurcie psychoterapeutycznym mamy zazwyczaj intelektualistów, chociaż to może nie jest takie bardzo precyzyjne określenie. Chodzi mi o takie raczej napięcie intelektualne, a w tym nurcie plebejskim na przykład już nikt nie recytuje wierszy, co ma miejsce w zasadzie w niemal wszystkich filmach filmach Wajdy. Film Kuca, Nikt nie woła jest, można wręcz potraktować jako taką świadomą polemikę z Popiołem i Diamentem, ponieważ on w zasadzie zrywa z tą jakby tematyką polityczną, uznając miłość i to życie prywatne za najbardziej twórcze i właśnie takie, no, taką najważniejszą sferę ludzkiego życia, a w Popiele i Diamencie, jak Państwo wiedzą i zobaczą, Maciek Chełmicki dokonuje zupełnie innych wyborów. Oczywiście miota się, waha się, ale ostatecznie jakby decyduje się na, no zresztą sami Państwo zobaczycie, bo teraz sobie uświadomiłam, że nie wszyscy być może oglądali film. I generalnie jakby powstała cała grupa filmów, te przykłady widzimy na ekranie, przedstawiające właśnie wydarzenia, te najnowsze, ale jednak z takiej odmiennej perspektywy, unikającej właśnie tej narodowej mitologii, nie projektujące właśnie tych seansów zbiorowej psychoterapii, bliższe po prostu perspektywie życia zwykłych ludzi, ich takiego codziennego życia. Jeśli chodzi o ten nurt psychologiczno-egzystencjalny, to takim najważniejszym przedstawicielem byłby Jerzy Kawalerowicz, wieloletni kierownik zespołu filmowego Kadry, w którym powstały wszystkie najważniejsze filmy polskiej szkoły filmowej, więc nawet jeśli on się nie utożsamiał z tym głównym nurtem, właśnie takim romantycznym, kordianowskim, związanym właśnie z tą zbiorową psychoterapią, to jednak umożliwił powstanie tych najważniejszych dla polskiej szkoły filmów. Jego film Prawdziwy koniec Wielkiej Wojny uważany jest za reprezentatywny dla tego nurtu psychologiczno-egzystencjalnego, w którym wojna odbija się jakby w świadomości ludzi w ich takim życiu codziennym i ten film Prawdziwy koniec Wielkiej Wojny bardzo dobrze to oddaje, ponieważ opowiada o człowieku, który właśnie przeżył obóz koncentracyjny, ocalał jako jeden z wielu tysięcy tylko dlatego, że był świetnym fordancerem i na wszystkich tych jakby zabawach organizowanych przez Niemców był tym, który zawsze wygrywał i właśnie w ten sposób ocalił swoje życie. A generalnie film jest o tym, że wojna jednak nie kończy się wtedy, kiedy milkną działa, tylko kiedy ktoś nie potrafi żyć, rezygnuje z tego życia z powodu tego, że wojna była w ogóle, że wojna go skaziła. I właśnie on nie potrafi się odnaleźć w tej rzeczywistości powojennej. Natomiast w przypadku tych kolejnych filmów Kawalerowicza, W pociągu i W matce Joannie od aniołów, który zresztą zobaczymy już za tydzień, tak naprawdę trudno znaleźć jakąś taką wyraźną płaszczyznę wspólną, tematyczną ze Szkołą Polską. W zasadzie W pociągu, który jest takim filmem bardzo współczesnym, realistycznym, uniwersalnym, jedynym takim konkretnym śladem, ale w zasadzie odpryskiem niemal tych popularnych w kinie lat 50. tematów wojennych, jest tutaj występująca taka postać drugoplanowa, nawet powiedziałabym trzecioplanowa, mężczyzny cierpiącego na bezsenność, który w takiej luźnej, przedziałowej rozmowie w zasadzie niemalże mimochodem zwierza się swojemu rozmówcy, że kiedyś był więźniem obozu koncentracyjnego i że te właśnie łóżka w wagonie sypialnym ustawione jedno nad drugim przypominają mu prycze obozowe. Warto tutaj jeszcze powiedzieć właśnie o tym filmie Ostatni dzień lata. Widzimy kadr z tego filmu. Rok 58. Tak jak już sygnalizowałam, można go chyba nazwać pierwszym nowofalowym doświadczeniem naszego kina, które znowu jakby wyprzedziło ten system reguł wypracowanych przez krytyków Cahiers du Cinéma. Film bardzo osobisty, właśnie zrobiony przez grupę przyjaciół nad morzem, w zasadzie w takich warunkach niemal amatorskich. Oni prawie że zrobili ten film bez pieniędzy. W środowisku filmowym mówiono, że ten film był tańszy niż wystrzelenie kilku pocisków właśnie w tych filmach wojennych, które wtedy powstawały. I rzeczywiście, proszę Państwa, jest trochę w tym racji, co jednak w ogóle nie zaszkodziło zaszkodziło temu kameralnemu filmowi. Tutaj Konwicki osiągnął z Laskowskim, bo tutaj jakby jest dwóch reżyserów tego filmu, udało im się osiągnąć taki bardzo niezwykły efekt prostymi środkami. Ten film też do dzisiaj się bardzo dobrze ogląda, w ogóle się nie zestarzał. I właśnie z tego krótkiego przeglądu widać, że polska szkoła filmowa była takim zjawiskiem bardzo różnorodnym. Raczej właśnie mieszczącym w sobie kilka nurtów niż sama stanowiła jakiś jeden spójny nurt. Idźmy dalej z prezentacją. No właśnie, operatorzy. Mówiąc o szkole polskiej, nie sposób wspomnieć o operatorach. Ja tutaj wypisałam tych najważniejszych. Jerzy Wójcik, genialny operator, kojarzony właśnie przede wszystkim ze szkołą polską i rzeczywiście on jest współtwórcą najsłynniejszych tych filmów lat 50. i 60. w Polsce. On w 55. roku ukończył wydział operatorski w Łódzkiej Szkole Filmowej i warto tutaj dodać, że on trafił tam do tej szkoły dzięki filmowi Orsona Wellesa Obywatel Kane, o czym on nieraz wspominał zarówno w wywiadach, jak i w swojej książce Labirynt Światła. Po prostu tak zachwycił go ten film, że stwierdził, że zostanie operatorem filmowym i tak też zrobił. Te inspiracje Wellesem są widoczne w jego twórczości, one są bardzo, bardzo wyraźne. Również w tych dwóch filmach, które dzisiaj obejrzymy, ja jeszcze później o tym powiem. I z filmów, do których zrealizował zdjęcia, należy zapamiętać przede wszystkim właśnie Eroikę, Popiół i Diament, Krzyż Walecznych, Nikt nie woła, Matka Joanna od Aniołów. Zobaczycie Państwo te zdjęcia, za tydzień one naprawdę zapierają wręcz dech w piersiach. Czy na przykład słynne zdjęcia do Faraona z roku 65. Kolejny operator, Jerzy Lipman, kojarzony chyba najbardziej, tak mi się wydaje, ze zdjęciami do Noża w wodzie Polańskiego. Natomiast w czasach Szkoły Polskiej zrealizował zdjęcia do dwóch filmów Andrzeja Wajdy, Do pokolenia i Kanału, później jeszcze Do lotnej. Współpracował też z Kawalerowiczem, bo właśnie on robił zdjęcia do tego filmu, o którym mówiłam, Prawdziwy koniec Wielkiej Wojny i, co też tutaj istotne, do Zezowatego szczęścia Andrzeja Munka. Jan Laskowski to z kolei... A, w ogóle tutaj na ekranie widzimy Jerzego Wójcika. A jeśli chodzi o Laskowskiego, to przede wszystkim właśnie ten Ostatni dzień lata. On był współreżyserem tego filmu, ale też operatorem. I to właśnie on zrealizował też te świetne zdjęcia do Pociągu, wielokrotnie nagradzane, między innymi taką nagrodą Premio Eurotechnika imienia Georgesa Méliès'a, właśnie dla podkreślenia tych wyrafinowanych zdjęć filmowych i całej tej techniki operatorskiej. I na koniec Kurt Weber. Być może najmniej znany z tych operatorów. To jest operator pochodzący z Cieszyna. W sumie to nie jest jakaś tam ważna informacja, ale w związku z tym, że ja tam chodziłam do szkoły, to zawsze ją podaję jako ważną. W Cieszynie, zresztą właśnie w kinie Piast, które do dzisiaj istnieje, obejrzał swój pierwszy film, Ostatni poganin. No, film niestety był kompletnie nieudany, nudny, pompatyczny, więc tutaj już w przeciwieństwie do Wójcika no, nie ukujemy takiej historii, tak, że po nim postanowił zostać operatorem. I dwa tytuły, które warto tutaj zapamiętać, do których właśnie realizował zdjęcia, to Zaduszki Tadeusza Konwickiego i Salto. Oczywiście też Tadeusza Konwickiego z Cybulskim jako tym Kowalskim Malinowskim. Idźmy dalej. No tutaj już o Stawińskim mówiliśmy. Aktorzy, czołowi aktorzy polskiej szkoły filmowej, nowa fala polskiego aktorstwa, można powiedzieć, Cybulski. W zasadzie twarz tego nurtu zagrał i w Pokoleniu, i w Krzyżu Walecznych, w Pociągu, Jak być kochaną, ten film też zobaczymy za tydzień, no i oczywiście w Popiele i Diamencie, ale o tej roli jeszcze powiemy. Tadeusz Janczar, No zresztą jest podpisane wszystko, więc nie muszę mówić, który jest który. Zresztą państwo na pewno wiedzą. On zagrał właśnie też u Hasa w Pożegnaniach. W Eroice też zagrał, ale niestety w tej noweli, która nie weszła do filmu ostatecznie, o tym też jeszcze później powiem. I Bogumił Kobiela, jeden w ogóle z moich ukochanych aktorów. To był najlepszy przyjaciel Cybulskiego, z którym on tworzył teatrzyk Bim Bom w Gdańsku, a potem w 60 roku bodajże przenieśli się do Warszawy. Oni byli w ogóle takimi papuszkami, nierozłączkami. Polski język jest trudny. Jak Cybulski właśnie dostał angaż w Popiele i Diamencie, to było niemal pewne, że za chwilę tam za nim przyjdzie Bogumił Kobiela i rzeczywiście tak się stało. On zagrał tutaj u Wajdy Drewnowskiego, taka bardzo niesympatyczna postać, no ale świetnie zagrana, zobaczą państwo. On gra takiego, jak to Maria Dąbrowska nazwała, i to tuż po premierze w 58 roku, że gra takiego bubka, który próbuje grać na dwie strony. Ale rzeczywiście świetna rola, chociaż taką rolą życia okazała się kreacja Kobieli w 3 lata późniejszym Zezowatym Szczęściu. Tam wcielił się właśnie w rolę Jana Piszczyka. W ogóle, proszę państwa, taki wspaniały, charyzmatyczny bardzo aktor, głównie komediowy. Niestety, podobnie jak Cybulski, on zmarł w bardzo młodym wieku, bo miał zaledwie 38 lat. Zmarł w wyniku obrażeń po wypadku samochodowym. Zdążył jeszcze zagrać w filmie Wajdy Wszystko na sprzedaż. To jest film z 1968 roku. To jest film, który opowiada, może nie tak do końca wprost, no ale tutaj jakby nie ma wątpliwości, o Cybulskim. I on w zasadzie zagrał tutaj samego siebie. Swoją drogą, bardzo przejmująca rola. I teraz też sobie pomyślałam, że w ogóle warto sobie obejrzeć ten film Wajdy, Wszystko na sprzedaż, jako takie uzupełnienie do dzisiejszego wykładu. Także bardzo państwu to polecam. Idźmy dalej. No właśnie, jeśli chodzi o koniec Polskiej Szkoły Filmowej, to przypada on na rok 1960. Wtedy właśnie przez taką drastyczną uchwałę sekretariatu KCPZPR formacja ulega no po prostu administracyjnej, takiej odgórnej likwidacji. Jak państwo widzą, autorzy tej uchwały atakowali w filmach tamtego okresu odpolitycznienie bohaterstwa, pogoń wyłącznie za tak zwanymi warsztatowymi osiągnięciami, uleganie tendencjom dekadenckim, czarnowictwo, subiektywizm i estetyzm, czyli wszystko to, co najlepsze w tym kinie zostało tutaj poddane krytyce, tak więc po prostu polska szkoła w sposób dosyć taki nieprzyjemny została zakończona, ale też tutaj to zaznaczyłam, te nawiązania do jej dorobku pojawiały się w kinie polskim wielokrotnie, poczynając właśnie od lat 60., Jak być kochaną, Szyfry Hasa, Popioły Wajdy, Salto Konwickiego. Jak wspominałam, część teoretyków wskazuje jeszcze właśnie na ten 65. rok, jako na zakończenie Polskiej Szkoły Filmowej. Lata 70. to przede wszystkim Człowiek z marmuru, Andrzeja Wajdy, i również w latach 90., zwłaszcza w filmach Kazimierza Kuca, te nawiązania się pojawiają. I w zasadzie już powinniśmy przejść teraz do tych dwóch filmów, które dzisiaj obejrzymy. Zaczniemy od Popiołu i Diamentu. No, jest Popioł i Diament. Nie wiem w zasadzie od czego tutaj zacząć, jeśli chodzi o ten film. Wspominałam właśnie, że ten rok 58, w którym ten film powstał, oba filmy, które dzisiaj obejrzymy, powstały w tym roku. To był najlepszy rok w polskiej kinematografii, być może nawet właśnie nie tylko w tej polskiej szkole filmowej, ale w ogóle. Ale z tych wszystkich filmów, o których wspominałam we wstępie, to właśnie Popiół i Diament jest tym dziełem, który zdobył największe uznanie w Polsce i za granicą. Ten film pokazywano niemal na całym świecie. On znajduje się na szczycie wszelkich rankingów właśnie najlepszych filmów polskich. Czy jest to najlepszy film w historii naszego kina? No trudno powiedzieć. I tutaj chciałabym się odnieść do opinii Krzysztofa Kornackiego, który, no, który przede wszystkim do nas nie dotarł, ale dotarł czy nie dotarł, to i tak jest, proszę Państwa, największym znawcą Popiołu i Diamentu, jego recepcji. On poświęcił temu filmowi całą książkę, którą zresztą Państwu polecam. Tutaj po prawej stronie widać okładkę. Wydaje mi się, że to opracowanie absolutnie wyczerpuje temat, jeśli chodzi o ten film. Nie wiem, czy jeszcze tutaj można by było coś dodać, ale wróćmy do tego pytania, czy to jest najlepszy film w historii polskiego kina. Krzysztof Kornacki pisze tak: nie wiem, czy obraz Wajdy jest najlepszym filmem w historii, nie mam natomiast wątpliwości, że to film najważniejszy dla polskiej kultury w mijającym półwieczu. Przyznać to powinni zarówno jego zwolennicy, jak i przeciwnicy. Popiół i Diament wielokrotnie zwyciężał w plebiscytach na najlepszy film polski, nawet jeśli musiałbym dzisiaj uznać wyższość innego tytułu, to dominacja filmu Wajdy trwała przez wiele dekad. O dominacji tej decydowała w dużej mierze tematyka losu Polaka w nowej rzeczywistości ustrojowej, co było leitmotywem naszej kultury przez blisko pół wieku. Być może powstało wiele dzieł formalnie doskonalszych, ale przez abstrakcyjność lub peryferyjność tematyki pozbawione były siły budzenia społecznych emocji, co film Wajdy. Autor Popiołu i Diamentu opowiedział o tym w sposób artystycznie wyrafinowany, a jednocześnie niezwykle ekspresyjny. Oczywiście te ekspresje, o której pisze Kornacki, film zawdzięcza między innymi legendarnej roli Zbigniewa Cybulskiego. Proszę Państwa, w ogóle zdjęcia do Popiołu i Diamentu, które powstawały tutaj u nas we Wrocławiu, przeszły do legendy. Cała ekipa właśnie z Jerzym Wójcikiem, ze scenografem Romanem Manem i z tymi czołowymi aktorami pracowała jak w natchnieniu. I właśnie Kornacki podkreśla w swojej książce, ale też w wykładach, że bardzo dobrze się stało, że właśnie ten film powstał tutaj we Wrocławiu, w wytwórni filmów fabularnych. Proszę notabene zwrócić uwagę na ostatnią scenę w filmie, kręconą na ulicy Nasypowej, tam łatwo rozpoznać te plenery. I sama wytwórnia filmów fabularnych wrocławska była wtedy taką, można powiedzieć, drugorzędną wytwórnią. Nikt w zasadzie tam za bardzo nie chciał pracować, chociażby dlatego, że miała gorsze zaopatrzenie. Nie było też na przykład laboratorium do wywoływania taśmy, więc jak oni coś kręcili, to ta taśma musiała jechać do Łodzi, z powrotem wracać i dopiero, załóżmy, po 3 dniach oni mogli oglądać to, co nakręcili. Ale to, co było najważniejsze, proszę Państwa, to właśnie to, że Wrocław miał takie genius loci, takiego ducha miasta. Wajda mówił, że to był właśnie szczęśliwy wybór. Zresztą w ogóle jeśli chodzi o Popiół i Diament, to były same dobre wybory. Tutaj Wajda nie dokonał żadnego złego wyboru właśnie od wytwórni przez aktorów i współpracowników. I to, co jest istotne, to to, że oni byli właśnie przez te kilka miesięcy od marca do czerwca skupieni w tym jednym miejscu, skoszarowani w tej wytwórni filmów fabularnych. Oni właśnie spalali się twórczo, nie wyjeżdżając nigdzie na boki, czy to do Łodzi, czy do Warszawy na jakieś, nie wiem, spektakle, jak właśnie jakąś reżyserię teatralną. Tylko właśnie przez kilka miesięcy mieszkali w tym budynku wytwórni, ponieważ tam na górze mieściły się takie pokoje hotelowe i kiedy chcieli, to po prostu schodzili sobie w papuciach, tam Cybulski, Kobiela, Morgenstern, to jest drugi reżyser tego filmu, związany też bardzo z Gdańskiem, więc można powiedzieć, że cała ta ekipa gdańska sobie schodziła tam gdzieś na dół i rozmawiali, grali, dyskutowali, właśnie próbowali, żeby to wszystko jak najlepiej wyszło i wytworzyła się taka chemia, jaka no, nie zawsze na planie filmowym się wytwarza. No już do historii przeszły te anegdoty o tych wybrykach Cybulskiego, którego tam ganiały te panie garderobiane i charakteryzatorki, bo on się nie chciał przebierać w strój z epoki, on właśnie się uparł, żeby zagrać w swoich ubraniach, no co w końcu w ogóle przekonało Wajdę, ale chodzi mi o to, że generalnie ta atmosfera wytwórni była bardzo przyjazna. Opowiadał mi o tym między innymi Stanisław Lenartowicz, który tutaj właśnie we Wrocławiu nakręcił wszystkie swoje filmy. I najważniejsze tutaj jednak okazało się to porozumienie Cybulskiego z Wajdą. Oni byli niemal rówieśnikami, byli bardzo podobnie ukształtowani. Właśnie Cybulski studiował aktorstwo w Krakowie dokładnie w tym samym czasie, kiedy Wajda studiował w Łódzkiej Szkole Filmowej w takim czteroleciu stalinizacji, można powiedzieć, od 49 roku do 53. I obaj od początku się bardzo dobrze, no może nie od samego początku, zaraz Wajda o tym powie, ale na pewno rozumieli od początku to, że ta opowiadana w Popiele i Diamencie historia jest tylko z pozoru właśnie umiejscowiona w czasie tej przełomowej nocy 9 maja 1945 roku, ale tak naprawdę ona się rozgrywa w jakimś takim czasie mitycznym. I żeby to podpowiedzieć widzom, właśnie należało nasycić tę przestrzeń, ten czas właśnie jak największą ilością współczesnych odniesień. Co ciekawe, właśnie początkowo Wajda w ogóle nie brał Cybulskiego pod uwagę do roli Maćka Chełmickiego. Wręcz on był ostatni na liście. Wajda myślał między innymi o Tadeuszu Janczarze, który właśnie znakomicie zagrał u niego w Pokoleniu i Kanale. I do pomysłu, żeby zatrudnić Cybulskiego, przekonał go właśnie wspomniany już Janusz Morgenstern. Morgenstern też był swoją drogą pomysłodawcą tej najsłynniejszej w filmie sceny zapalania lampek, także też bardzo tutaj ważna postać. I on przy okazji też swoje interesy załatwiał, ponieważ on chciał nakręcić i rzeczywiście to doszło do skutku, film z Cybulskim o tym teatrzyku Bim Bom. Myślę tutaj o filmie Do widzenia do jutra. I wiedział, że jak po prostu oni przyjadą do tego Wrocławia i będą mieli czas, Cybulski tam nie będzie się rozpraszał, to oni napiszą właśnie ten scenariusz, więc dlatego po prostu podsunął Wajdzie Cybulskiego do głównej roli. No i to wydaje mi się, że to była jedna z najbardziej trafnych i fortunnych decyzji obsadowych w całej historii naszego kina. W zasadzie, kiedy myślimy Popiół i Diament, to automatycznie myślimy Zbigniew Cybulski. I dla 30-letniego wtedy aktora, mało dotąd w sumie znanego, bo on zagrał wcześniej tylko jakieś epizody, no to stała się oczywiście rola życia, która dała mu z dnia na dzień praktycznie taką niebywałą popularność i ta rola uczyniła z niego idola pokolenia. Już w zasadzie na drugi dzień cała Polska chodziła w tych ciemnych okularach, ale teraz proponuję, żebyśmy posłuchali samego Andrzeja Wajdy, który właśnie opowie o współpracy z Cybulskim. Bardzo proszę o fragment.
Mnie dosyć peszyło to, że Zbigniew Cybulski w małym stopniu przypomina tych młodych ludzi, których ja dobrze znałem, bo ja byłem taki. Ja wyglądam dokładnie tak, jak opisany jest u Jerzego Andrzejewskiego, jak opisany jest jego bohater. Tymczasem Cybulski bez okularów nie mógł grać, dlatego że mam takie oczy, które niewiele wyrażają. Okulary były mu będzie potrzebne i to przyciemnia. Okulary w tym czasie były czymś tak ekscentrycznym, tak jakby no, z innego świata, jakby nagle no, ktoś wszedł z innego filmu, jakby ktoś przyszedł i stanął, ja mam go filmować, a on gra w tamtym filmie, a nie umie. I bardzo trudno mi było się z tym pogodzić. I muszę to powiedzieć, że wielką rolę, zbawienną dla mnie odegrał Janusz Morgenstern, który wtedy był moim nie tylko asystentem, nie tylko drugim reżyserem, ale i nie tylko przyjacielem, ale i też bardzo skutecznym doradcą. On bardzo parł do tego, żeby Zbyszek Cybulski grał w tym filmie. I on mnie właściwie do tego ośmielił. w momencie, kiedy już zapadła decyzja, że Cybulski będzie grał główną rolę, ja zadałem mu tylko jedno pytanie. Powiedziałem, że przedtem był kilka dni w Paryżu. Zadałem mu pytanie, czy widział James Dina. A wtedy szedł James, szedł film z James Deanem Zbuntowany bez powodu. On powiedział tak, widziałem. No mówię, jak widziałeś, no też możesz grać. Dlatego, że my zobaczyliśmy postać, która była dla nas no jakby szczególnie bliska. Zobaczyliśmy nagle młodego człowieka, który jest pewien, który nie zachowuje się, i to jest decydujące, tak jak przyzwyczajeni byliśmy, że w filmie jest albo, albo, albo idzie, albo siedzi, albo stoi, albo leży. A James Dean, nie wiadomo, niby siedzi, ale leży, tu kamera, on nie wiadomo dlaczego tam patrzy, gdzieś gra, nawet jakby nie chciał w ogóle grać w filmie. To nam się spodobało. Tu zrozumieliśmy, że pojawia się jakiś nowy rodzaj realizmu i że pojawia się jakiś nowy rodzaj sprzeciwu tej młodzieży wobec rzeczywistości, która polega na sposobie zachowania. Ja pamiętam pierwszy moment naszego spotkania, bo to zaczęliśmy od sceny w tym klozecie, co on ma oddać Dudosiowi Pawlikowskiemu, czy Andrzejowi ma oddać broń. On mówi, oddawaj broń w takim razie, jeżeli nie chce brać udziału. No i on teraz, a on bez broni, całą okupację, że tak powiem, ten pistolet gdzieś tam za pazuchą dawał mu szansę, żeby się uratować. I nagle on to ma oddać, no to jak to będzie, a kogo będzie bronił? Przecież nie ma nikogo za sobą. Także ten moment, dobrze, żeśmy zaczęli od tej sceny, bo to od razu postawiło, że tak powiem, wyraziście te postacie. I ja pamiętam, że ponieważ to robiliśmy wszystko w studio we Wrocławiu, Cybulski tak się oparł o drzwi, tak plecami, były drzwi otwarte i on tak się plecami oparł i tak zaczął się kiwać z jednej nogi na drugą, stojąc. Trzymał ręce w kieszeni, przestępował z nogi na nogę, tak się kiwał i powiedział do mnie, dobrze się czuję, dobrze się czuję. I ja nagle zrozumiałem, że rodzi się jakaś postać i że ta postać będzie dla nas samych niespodzianką, że my jeszcze nie wiemy, kogo, kto tu się na tym ekranie pojawi. Ja długo się wahałem, czy on ma grać, ale w momencie, kiedy już zapadła decyzja, że on gra, w tym momencie uwierzyłem mu do końca. I on widział, że za kamerą stoi człowiek, który patrzy, a nie tylko z akceptacją, ale z zachwytem, który patrzy, że tak powiem, i pomaga mu wszystkimi możliwymi sposobami, żeby on realizował swoją wyobrażenie tej postaci, a całą resztę ja jako reżyser już zrobię, tak żeby to, co on gra, było widoczne, żeby było zapamiętane, żeby było, że tak powiem, no, ukształtowane na ekranie tak, żeby przekazać to widzowi, co on mu chce powiedzieć. W zachowaniu James Deana i w zachowaniu Zbyszka Cybulskiego było coś nieobliczalnego. To było piękne, to było zaskakujące i myślę, że to zachwyciło najbardziej młodzież, która zaakceptowała ten film. No i tych, którzy uważali, że Cybulski nie jest w ogóle żadnym aktorem, że to jest wszystko wymyślone, że to jest wszystko, że tak powiem, z głowy wzięte, że to jest wyspekulowane. I że nie tak się gra, no bo gra się tak jak Bodo grał w przedwojennych filmach. Dlaczego popił i diament? Od razu został podchwycony przez młodzież. która zaczęła szukać gdzieś, gdzie tylko można, ciemnych okularów. I dlaczego ci, którzy akceptowali film, powiedzieli, to jest fantastyczne, on się kryje za maską, gigantyczny aktor, nie chce pokazać oczu, bo to jest prawdziwy konspirator. Wszystko to jest, że powiem, legenda, która bardzo szybko szła za tymi decyzjami. Ale co się stało? Stało się to, czego nie mogłem przewidzieć i co zadecydowało o sile i wyrazie tego filmu. Mianowicie, że Zbyszek Cybulski zagrał młodego człowieka jakby z tamtych czasów, ale w kostiumie powojennym. W związku z tym kostium nie stanowił już czegoś śmiesznego, bo kostium się bardzo szybko starzeje. I nawet patrzysz, chętnie bym to zobaczył, tylko że on tak śmiesznie ubrany. Dlaczego on tak śmiesznie ubrany? Otóż on nie był śmiesznie ubrany. A gdyby wymusić na nim bryczesy, gdyby wymusić na nim długie buty, gdyby go tak ubrać, on stałby się karykaturą prawdopodobnie tych chłopców. A on już, dlategośmy szukali też tego James Deana, żeby iść, żeby opowiedzieć to, co nas boli, do tych, którzy już tamtej, że ta, nie brali w tym udziału.
Ubraćcie dziwicy i rzut na bój za rodziną, na bój!
Co by było, gdyby Zbyszek Cybulski był amerykańskim aktorem? Gdyby był James Deanem, gdyby był Marlonem Brandem? Duża rakieta, jak to mówią ludzi, siedziałaby, żeby napisać scenariusz, w którym on znowu może się pokazać, w którym publiczność go kocha, to znaczy, że musi być na ekranie, ale nie może być na ekranie w jakiejś tam roli. Tak jak potem angażowano go, korzystając, odcinając, że tak powiem, kupony od tego, że on już jest znanym i że zagrał tak w Popiele i Diamencie. Nie. Trzeba mu dać nową rolę, oryginalną, której on mógłby wykorzystać to, ale pokazać jeszcze się od jakiejś innej strony. Polska kinematografia była za mała na to. Za mało było ludzi, którzy by mogli pomyśleć o scenariuszu dla niego. Ja nie miałem takiego scenariusza i po naszym, że tak powiem, tej eksplozji, nie chciałem dawać mu jakiejś roli, tylko dlatego, że zrobiliśmy razem film. Ja uważam, że ja powinien mu dać coś takiego niespodziewanego, czego on sam nie wie. I ten niewielki epizod właśnie w filmie Miłość dwudziestolatków dawał mu takie szanse, bo jak gdyby pokazywał dawnego bohatera, który nagle zszedł tak w cień, wszyscy o nim zapomnieli. I on to bardzo pięknie zagrał, bardzo w sposób taki wzruszający, razem z tą zabawą w ciociu babkę i z to, co się, że tak powiem, wydarza, co mu się przypomina. To wydawało mi się, że tak, ale nie miałem poza tym. Przecież ja bym przekonany, że my jesteśmy nieśmiertelni. On będzie żył zawsze. To dlaczego ja muszę jutro z nim robić film, a co to pojutrze nie zdążymy? A za 10 lat to nie zdążymy? Że myśmy mieli całe życie przed sobą. Ja ciągle byłem przekonany, że no to pojechał do Wrocławia, no to wróci z Wrocławia. Dlaczego ma paść pod pociąg? I ten moment, że myśmy czuli się, bo jak wyszliśmy z wojny już, że tak powiem, koza nas nie ścięła, to byliśmy przekonani, że będziemy żyć wiecznie. Już wcześniej poznanie,
że. Dziękuję bardzo. No, przyznacie Państwo, że uroczo Andrzej Wajda opowiada i odmienia imię Deana, znaczy w zasadzie go nie odmienia, no, ale za to bardzo przejmująco mówi na koniec właśnie o tej nieśmiertelności. Prawda? Jak Państwo być może pamiętają, Zbigniew Cybulski zmarł, wskakując właśnie do jadącego pociągu z Wrocławia do Warszawy. To było 8 stycznia 1967 roku. Proszę Państwa, bardzo, bardzo niewiele czasu nam zostało i powinniśmy już przejść do drugiego filmu szybko, więc a tu jeszcze ekipa z Popiołu i Diamentu. Nie wiem, czy Państwo to widzą, ale tutaj rzeczywiście da się wyczuć na tym zdjęciu tę taką fajną atmosferę, która tam panowała. Tutaj operator coś tam zagaduje do garderobianej. Tutaj ten aktor pośrodku. A ja mam tu. O, To jest Jan Ciecierski, który zagrał w tym filmie portiera z hotelu. Tutaj Elżbieta Krzyżewska, główna rola kobieca, Krystyny. No w zasadzie tylko Pawlikowski i Cybulski tutaj zachowali jakąś względną powagę. I aha, tu już byliśmy. No właśnie, już proszę Państwa, pominę tutaj te kwestie adaptacyjne, bo nie ma czasu, ale chciałabym jeszcze powiedzieć dwa słowa o tych fenomenalnych zdjęciach Wójcika w Popiele i Diamencie, w dużej mierze właśnie inspirowanych filmem Obywatel Kane, co już wcześniej sygnalizowałam. Proszę w ogóle zwrócić uwagę, oglądając ten film, na głębi ostrości zastosowaną w tym filmie. Te przerysowane przedmioty na pierwszym planie, słynne w Obywatelu Kane, te nisko wiszące nad bohaterami sufity, płynące światła, w ogóle na grę światła i cienia, takie ciemne, wręcz sylwetowe pierwsze plany, dokładnie tak jak to było w Obywatelu Kane. I ta fascynacja Wójcika filmem Wellsa jest naprawdę wyraźna i to obecna w ogóle jakby w całym filmie, ale też w konkretnych takich cytatach. I teraz właśnie kilka tych cytatów chciałabym, żebyśmy zobaczyli. Pierwszy, który widzimy teraz, to jest rozwiązanie sceny rozmowy telefonicznej. Tutaj na górze scena z Popiołu i Diamentu. Andrzej, grany przez Pawlikowskiego, rozmawia przez telefon z majorem Wagą i tutaj mamy właśnie te inscenizacje w głąb kadrów, w której właśnie obecne są trzy plany. Zbliżenie Andrzeja rozmawiającego przez telefon, później ten pełny plan Maćka stojącego przy kontuarze i w planie ogólnym właśnie wchodzący do hotelu Szczuka. I jak sam Wójcik właśnie podkreślił, ujęcie to miało taki kejnowski bardzo charakter. No właśnie pod spodem widzimy kadr z filmu Wellsa, gdzie reporter Thompson na pierwszym planie właśnie wykonuje telefon do wydawcy Kroniki. Wprawdzie tutaj go dobrze nie widać, bo tutaj chodzi o tę postać. No ale zresztą właśnie ta postać jest tak prowadzona przez cały film, żeby go za bardzo nie było widać, to jest świadoma strategia. No i ten drugi i trzeci plan też jest zagospodarowany, taki bardzo gęsty. Co dalej? No właśnie, no nie, nie to. To ominęliśmy. Te wiszące nisko sufity. Tutaj kadr z Obywatela Kane'a i kilka przykładów w filmie Wajdy. Gdzie to jest bardzo wyraźnie widoczne, właśnie w tej scenie z lampkami. Tutaj takie bardzo też wellsowskie ujęcie, czy też można ściślej powiedzieć, że ujęcie Grega Tolanda, bo to on był operatorem tego filmu. Sposób też zainscenizowania tutaj tej przestrzeni i stołów bardzo podobny. Na górze kadr z Popiołu i Diamentu, na dole kadr z Obywatela Kane'a. I tutaj no być może porównanie takie już graniczące z nadinterpretacją, ale to jest właśnie, to są ujęcia w jedne właśnie z ostatnich w obu filmach. I też takie tutaj można dostrzec podobieństwo wizualne. I przechodzimy już do Eroiki i w takim dużym skrócie chciałabym powiedzieć o tym filmie. Ta twórczość Andrzeja Munka w ogóle to zresztą wspaniałego reżysera, niestety przedwcześnie zmarłego, to można powiedzieć taka twórczość sceptyka i ironisty, operującego zarówno właśnie w Eroice, jak i później w Zezowatym Szczęściu, taką tonacją groteski. To już nawet chyba widać w tym slajdzie, to jest najsłynniejsza chyba scena w tym filmie. Często właśnie przeciwstawiano tę twórczość dziełom romantyka Wajdy, któremu bliższa była tonacja tragizmu. I rzeczywiście ja wczoraj oglądałam oba te filmy i zobaczyłam, że Munk w pewnym sensie apeluje do rozumu, a u Wajdy są takie maksymalnie emocjonalne sceny, jak chociażby ta z lampkami. Widzieliśmy ten fragment właśnie tego spazmatycznego śmiechu Cybulskiego. To te sceny trafiają tak naprawdę prosto w serce. Może nie są jakieś tam, nie wiem, dopracowane w 100%, ale bardzo poruszają. Natomiast niewątpliwie film Munka, który za chwilkę zobaczymy, wnosi do rozwoju polskiej szkoły filmowej nie tylko tę nową jakość w postaci ironicznego dystansu w sposobie ukazywania bohaterów i tych dramatycznych zdarzeń, ale też właśnie wchodzi w taki ciekawy, bardzo intrygujący dialog, dyskurs z wizją zaproponowaną przez poprzedników. I proszę Państwa, Eroika, jak tutaj widać, jest opatrzona pod tytułem Symfonia bohaterska w dwóch częściach. Część pierwsza to jest Scherzo alla Polacca, a część druga Ostinato lugubre. Zrealizowana jest obie te części na podstawie opowiadań Jerzego Stefana Stawińskiego, to gwoli przypomnienia. I pierwsza nowela Scherzo alla Polacca ma bohatera indywidualnego, Dzidziusia Górkiewicza, a druga bohatera zbiorowego, to będzie mikrospołeczność baraków w Oflagu. Proszę Państwa, to co warto zapamiętać, to, że ten film wywołał po premierze bardzo taki gorący odzew w prasie. Przeważnie nie kwestionowano tutaj tej doniosłości i walorów artystycznych filmów Andrzeja Munka, no ale jednak postać tego migającego się od walki z okupantem Górkiewicza, który właśnie woli, jak tutaj widać, popijać sobie winko, czy właśnie małostkowość jeńców noszących polskie mundury, kłóciły się jednak bardzo z potocznym wyobrażeniem właśnie i tą romantyczną legendą. Dlatego właśnie przede wszystkim zarzucano reżyserowi zakwestionowanie tej postawy bohaterskiej. Chodzi właśnie o tę słynną scenę nad Gnianką z pierwszej noweli, w której właśnie Dzidziusz Górkiewicz, nie widząc niemieckiego czołgu za plecami, rzuca w jego kierunku tą butelkę. Ale to nie jest butelka z benzyną, tak jak w powstańczej legendzie, tylko butelka po winie, które przed chwilą wypił. A na ten wystrzał później z czołgu działa w ogóle, jakby reaguje w sposób taki komiczny i no, tchórzliwy, krótko mówiąc. I jeśli chodzi w ogóle o genezę powstania filmu, to po nakręceniu pierwszego pełnometrażowego filmu fabularnego, o którym już wspominałam, Człowiek na torze, Munk chciał zrealizować coś lżejszego. Szukał jakiegoś lżejszego tematu. Poprosił Jerzego Stefana Stawińskiego, żeby mu napisał scenariusz komedii, która by się rozgrywała w szkole baletowej dla dziewcząt, no ale Stawiński w ogóle nie wykazał zainteresowania tematem. Stwierdził, co to za temat, w ogóle mamy ważniejsze rzeczy do powiedzenia, więc przystąpił do pisania opowiadań wojennych. Kanał zrealizował Wajda, a Munk sięgnął właśnie po te dwa inne opowiadania wojenne Stawińskiego, Węgrów i Ucieczkę. I one właśnie stały się tworzywem literackim Eroiki. Stawiński był też scenarzystą tego filmu. I tutaj, proszę Państwa, ważne jest to, że Munk podjął odważną bardzo decyzję, ponieważ on generalnie zapożyczył ten tytuł i podtytuł Eroiki od trzeciej symfonii Esdur Beethovena, zwanej bohaterską. I jak na symfonię przystało, ten utwór składa się z trzech części, z których właśnie pierwsza nosi tytuł Scherzo Furioso alla Polacca. I reżyser też właśnie sobie wymarzył, żeby ta filmowa symfonia składała się z trzech nowel. Tym wspólnym tematem łączącym poszczególne nowele miała być II wojna światowa, ale tego materiału literackiego napisanego przez Stawińskiego wystarczyło tylko na dwie nowele, więc Munk tam wyprosił Stawińskiego, żeby jeszcze dopisał trzecią. On napisał to opowiadanie i to miała być pierwsza nowela w Eroice. No ale po pierwsze już Stawiński bez przekonania to pisał, później to była nowela pod tytułem Zakonnica. Tytuł ekranowy to miał być Con Bravura. I już mniejsza z tym, o czym opowiadała ta nowela, bo teraz już nie mamy czasu, ale ona, krótko mówiąc, w porównaniu z tymi dwoma pozostałymi po prostu wypadała dużo słabiej i Munk zdecydował się, żeby ją całkowicie usunąć z filmu. No i to jest taka decyzja, wydaje mi się, właśnie świadcząca o dużym samokrytycyzmie. No i też bardzo odważna z takiego artystycznego i komercyjnego punktu widzenia. Więc ostatecznie ta Eroika składa się z dwóch części. One się różnią miejscem akcji, przede wszystkim nastrojem. One są powiązane ze sobą wojenną tematykę, ale właśnie akcja Skerca rozgrywa się podczas Powstania Warszawskiego, żeby właśnie w Ostinato przenieść się do Oflagu, gdzie właśnie wśród jeńców są między innymi niedawni powstańcy. I właśnie z tej misternej konstrukcji wyłania się w porządku chronologicznym i logicznym najpierw właśnie jakieś określone działanie, w tym przypadku, jak Państwo zobaczą, heroiczny, ale no nieracjonalny, oceniany sceptycznie czyn zbrojny, a następnie właśnie konsekwencje tego, czyli właśnie gorycz porażki przeżywana już w niewoli. Także to jest takie bardzo tutaj ze sobą połączone. I tak jak mówiłam, sporo zarzutów spłynęło na ten film i na samego reżysera, który odpierał zarzuty w ten sposób. Ci, którzy zarzucają mi, że reprezentuję w moich filmach tendencje antybohaterskie, czynią mi dużą krzywdę. W Eroice nigdzie nie mówi się źle o bohaterach, nawet jeśli ich czyny są irracjonalne, pokazani są oni zawsze z sympatią, z sentymentem. Wykazaliśmy jedynie nieprzydatność tego typu postaw w konkretnych sytuacjach. I tutaj jeszcze jedna istotna rzecz, mianowicie Munk, co podkreśla wielu teoretyków, rozprawiał się w Eroice nie z bohaterstwem, ale z tak zwaną bohaterszczyzną, co miałoby tutaj oznaczać właśnie taką irracjonalną postawę, irracjonalne bohaterstwo, jakby bezkrytyczne, gdzieś tam wywodzące się z literatury takiej romantycznej i z tych złowieszczych, nieudanych zrywów powstańczych w poprzedniej epoce. Ale proszę Państwa, mi się wydaje, że w sumie Eroika tak naprawdę sama wybrania tę postawę, broni tej postawy bohaterskiej. W końcowych scenach właśnie obu tych nowel przyjmują ją właśnie nieoczekiwanie ci, po których najmniej byśmy się tego spodziewali. I na koniec jeszcze właśnie odtwórca głównej roli w tej pierwszej noweli, Edward Dziewoński. Tutaj wypowiedź o jego grze aktorskiej Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, bardzo, bardzo pochlebna. I już na koniec dwa slajdy, które też jakby tutaj pokazują te wpływy wellsowskie w Eroice, do której zdjęcia również nakręcił Jerzy Wójcik. I on zwłaszcza w tej drugiej noweli Ostinato Lugubre inspirował się osiągnięciami Wellsa i Grega Tolanda. Proszę zwrócić uwagę, że cała ta nowela jest sfilmowana w takich długich ujęciach z dużą głębią ostrości, szerokokątnymi obiektywami, co też pozwalało jakby i umożliwiało pomieszczenie w kadrze, jak chociażby tutaj widać, kilkunastu postaci jednocześnie, co dało właśnie efekt stłoczenia tych jeńców w takiej bardzo klaustrofobicznej, ograniczonej, zamkniętej przestrzeni. I no też przy okazji pozwoliło to na wyeksponowanie tych sufitów, które zwłaszcza gdy tworzyły tło postaci filmowanych od dołu, czyli też w taki typowy wellsowski sposób, stworzyły wrażenie takiego przytłoczenia swoim ciężarem, potęgując właśnie jeszcze bardziej tę atmosferę taką bardzo duszną w tej noweli. Także jak Państwo widzą, nie mogę się w ogóle uwolnić od tych wellsowskich wpływów, ale kiedyś, zdaje się, François Truffaut powiedział, że wszystkie filmy nakręcone po roku 40 noszą gdzieś tam sobie ślad filmu Obywatel Kane. Dziękuję bardzo za uwagę i jak zwykle zapraszam na przerwę.